Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, wieczór. Zaczynamy analogowo. Mam przed sobą nasz stały radiowy kalendarz. Mamy już niedzielę 9, dzień listopada. Bardzo lubię to kartkować. Nie będę tym razem wyrywał tego odgłosu, państwu fundował. Mam, proszę mi uwierzyć, przed sobą stary, dobry, wyrywany kalendarz. Dziś imieniny Teodora, Ursyna, Genowefy, Joanny, Gracji, Orysta, Nestora. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia. Wraz ze mną Jarek Pachczyński, który program realizuje. No i ta demonstracja moja analogowa tak naprawdę ma służyć troszeczkę podprowadzaniu pod temat dzisiejszych nocnych rozmów, czyli będziemy rozmawiali o czymś, co mamy w dłoni, co jest papierowe. Mówię oczywiście o książkach, o dzisiejszej kondycji książki. No i czym jest dla nas jeszcze dziś literatura, jak ważne miejsce zajmuje w naszym życiu. Będzie także sporo dobrych polecajek książkowych. Proszę słuchać uważnie, bo to będą dobre tytuły, takie naprawdę warte polecenia. Można oczywiście, jak zawsze, wyrazić swoją opinię. Może państwo przeczytaliście coś takiego, co ostatnio nie daje wam spokoju i czym chcielibyście się podzielić. Jeśli tak, no to oczywiście nasz numer telefonu pozostaje bez zmian. 618-654-654. Można także napisać słowo pisane w audycji o książkach, chyba jak najbardziej mile widziane. Rozmowy małpa radiopoznan.fm.
Beginning. I wait.
nocne rozmowy.
Listopadowa długa noc to chyba jest taka dobra otoczka do rozmowy o książce, może też do czytania, bo może ktoś z Państwa właśnie sobie coś poczytuje. Jesień, książka to chyba takie naturalne połączenie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale czy książka ma rzeczywiście dziś taką siłę oddziaływania jak kiedyś, w dobie tak silnej konkurencji, jaką na pewno ma słowo pisane? Jak Państwo myślą? Ja tak się zastanawiam i pewnie to jest jedno z pytań, które będę chciał zadać naszemu gościowi w naszym studiu przy Berwińskiego 5, Łukasz Chmara, redaktor, recenzent, popularyzator czytelnictwa, który prowadzi na YouTubie bardzo popularny kanał The Talking Cloud. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Można mnie też znaleźć po prostu po imieniu, nazwisku.
Po prostu Łukasz
Chmara. Jak najbardziej, po prostu Łukasz Chmara, właśnie tak. I bardzo łatwo mnie odkryć w przestrzeni internetowej.
Jeśli ktoś z Państwa nie miał do czynienia z pana Łukasza recenzjami, to zapewniam, że takie pół godziny filmiku, jeżeli Państwo zobaczycie, proszę się nie przerażać, schodzi to jak z bicza strzelił. Naprawdę świetnie się tego słucha. Pan Łukasz jest zawsze oczytany, przygotowany.
Dziękuję bardzo.
Ale pytanie, które zadam, ma taki ciężar, powiedziałbym, stupudowego wora. Nie, jeszcze książka nie zginęła, póki my żyjemy.
Zgadzam się. Bo książka żyje. Uważam, że ma się dobrze i wcale nie jest tak, że jest jakiś ogromny kryzys czytelniczy, bo nie. Dużo się dzieje na rynku wydawniczym, bo i młodzi czytają, i wszystkie pokolenia czytają, tak? Może te badania i dane, które są co roku prezentowane, są różne, tak? Czasami procent w górę, czasami procent w dół, ale nie ma co się przejmować, że książka nie żyje, bo książki sprzedają się bardzo dobrze. Jak się wejdzie na stronę Empiku, to wiadomo, w tej topce pojawiają się i znane nazwiska, też nowe nazwiska. Tytuły z zagranicy się pojawiają bardzo często, ale i polskie autorzy, polscy autorzy, polskie autorki, cały czas jakieś nowości. I to nie jest tak, że nie pojawiają się nowi czytelnicy, bo też z mojego doświadczenia powiem, że w tej właśnie sferze internetowej dzieje się bardzo dużo. I tam też młode osoby nawzajem siebie zachęcają do czytania.
Dużo jest takich Łukaszów Chmarów, jeśli chodzi o recenzowanie książek.
Na przestrzeni ostatnich lat wydaje mi się coraz więcej, bo dużo kont na przykład na Instagramie powstaje. W większej mierze są to jednak dziewczyny, kobiety. I to jest taka sfera mocno sfeminizowana, powiedziałbym. Ale
nie, ale nie jest pan rodzynkiem.
Nie jestem rodzynkiem, nie. Na szczęście nie, bo jest też wielu innych fajnych chłopaków, mężczyzn, którzy recenzują i też sobie ich oglądam i słucham ich poleceń, recenzji. Także zapraszam do eksplorowania właśnie tak zwanego BookTuba, czy BookToka, czy Bookstagrama. To są takie nowe słowa, które gdzieś tam jakiś czas temu.
A to znaczy się, że żyje czytelnictwo, skoro takie słowa powstają.
Otóż to, tak, dużo się dzieje. Też ostatnio powstał taki termin book media i to się odnosi chociażby właśnie do tych opinii, recenzji na Instagramie, YouTubie, tak? I na TikToku oczywiście, czyli takiego medium, gdzie głównie młodzież się pokazuje i czyta różnego rodzaju powieści, nie tylko.
Miejmy już to za sobą, te kwestie statystyczne, ale muszę tym niestety trochę wyepatować. Nie jest to do końca coś, w czym ja się czuję dobrze, bo nie mam wrażenia, jakby one oddawały głębię tego problemu. Natomiast problemu, zagadnienia. Ale kiedy pan słyszy, że statystyczny Polak no, jedną książkę, i gdyby tak wziąć statystycznie, to przeczytało 43% Polaków. To i tak są chyba lepsze dane niż kiedyś.
Tak. O te kilka procent, tak? Coś tam się ruszyło z tego, co pamiętam.
Tak, ale pomiędzy, to jest ten taki niższy brzeg, a wyższe widełki, więcej niż 7 książek, 8% Polaków. No, musimy się czegoś złapać.
Jasne.
Czy to pańskim zdaniem jest powód do delikatnego optymizmu czy do lekkiego pesymizmu?
Ja wciąż się skłaniam ku temu lekkiemu jednak pesymizmowi, mimo że widzę, że książki się sprzedają całkiem nieźle. I też zastanawiam się wtedy, czy to jest tak, że po prostu ludzie kupują i sobie tak gdzieś tam trzymają na półeczce przy łóżku albo w swojej domowej biblioteczce i te książki tak zerkają na czytelników i czekają na swój czas, na przykład na jakieś wakacje albo urlop. Bo wiem też, jak dane wyglądają na przykład w Hiszpanii, tak, albo w Wielkiej Brytanii. No tam więcej osób czyta więcej niż jedną książkę rocznie i pod tym względem tak sobie myślę, że kurczę, no moglibyśmy więcej jako Polacy i jako ten naród nasz piękny, żeby tak się wziąć i może ułatwić sobie to czytanie na przykład sięgając po audiobooka. Albo po książkę w wydaniu elektronicznym.
Wiem, nie jest wiele to osób... żadna zdrada, jak rozumiem.
Moim książkę. Zdaniem nie.
To jeszcze pewnie osobno to
oczywiście
zapytam.
Możemy
to...
porozmawiać o tym. Ale też jest wiele ścieżek przyjmowania fabuły na przykład książki. Tak? Może część osób sobie nie zdaje sprawy, jakie to jest popularne w tym momencie, żeby wejść na przykład Audiotekę, taki serwis, Storytel. Inne też aplikacje, które mogą nam dostarczyć jakichś fajnych książek i bardzo
do usznych.
Tak, można posłuchać i jakoś się z tą literaturą połączyć. Więc mam nadzieję, że to będzie sobie ewoluowało i za parę lat powiem, że już jestem nie pesymistą, tylko optymistą i będzie tylko lepiej.
To ja małą tajemnicę takiej kuchni przygotowania tej audycji zdradzę, wrzucając te statystyki w wyszukiwarkę, pytając o to, oczywiście najpierw trafiłem na takie bardzo alarmistyczne dane, które pokazują, że przeciętny Polak czyta 0,6 książki rocznie, czyli mniej niż jedną, ale to się wzięło z tego, że ktoś po prostu wyciągnął średnią z tych 8%, z tych 43% i to się nijak ma tak naprawdę do... To jest tak wymyślona statystyka. Pojawiło się też potem to na stronie gdzieś Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Oni się tłumaczyli, że tu chodziło o pewne sprowokowanie ludzi do takiego, to 0,6 brzmi źle, no bo to nie da się książki tak przepołowić w tym momencie, ale to jest, proszę państwa, nieprawda. Jeżeli byście spotkali takie dane, to one są sztucznie wymyślone i podkręcone, więc może dobrze wykorzystać medium radio do tego, żeby to sprostować. Bliższa jest rzeczywiście ta liczba dotycząca tego, że jednak te 43% Polaków przeczytało książkę, więc nie mówimy o kurzeniu na półce. To już jest moim zdaniem pozytywne. Z drugiej strony myślę sobie tak, to trochę jak z alkoholem, że niemowlę też bierze na siebie jakąś dawkę wódki, którą wypija statystyczny Polak, więc też do tego przyłóżmy. Ale prawda jest też taka, że na pewno mole książkowe tacy ludzie jak Łukasz Chmara nabijają pewnie trochę te statystyki.
Coś w tym jest. Właśnie to jest tak, że jak już ktoś czyta i się bardzo interesuje literaturą, to mówię, moje obserwacje po prostu to są, to czyta dużo, to czyta więcej niż jedną rocznie, czyta nawet 100 albo 120 jak ja rocznie, bo teraz mam tyle na liczniku, bo sobie to sprawdzam i właśnie robię taki coroczny challenge, wyzwanie i dużo takich osób znam. Oczywiście to jest też tak, że to jest moja bańka, wiadomo, obracam się wokół ludzi, którzy czytają, ale też do mnie piszą ludzie, którzy też dzięki mojej właśnie działalności czytają więcej i jakoś tak się mocniej aktywizują. I to już nie jest jedna czy dwie, ale 10-15 i to już jest w ogóle wow. Ja też nikogo nie chcę tutaj porównywać do siebie, swoich wyników, swojego świata czytelniczego, bo
nie rzuca pan wyzwania.
Nie wolno tak robić, nie wolno tak robić. Jak już się poznaje kogoś, kto czyta na przykład tyle, co ja, to... i widzi na przykład, że jest tam u kogoś 100-120 książek rocznie, to jest ta presja, to jest niedobre. Warto sobie robić mniejsze wyzwania na początek, zawsze wiadomo, trzeba się oswajać z takim, albo wyrabiać swój własny rytm czytania, poznawania, czegokolwiek. Kiedy się wyznacza sobie jakieś zadanie, to wiadomo, warto robić małe kroczki. I jeszcze wracając do początku, to ja wiem właśnie, że jak już ktoś się zagłębia i kupuje książki, czyta książki, to robi te statystyki, tak? Za całą resztę, powiedzmy, trochę tak w cudzysłów to weźmy. I kupują więcej i wpadają w to kupowanie książek. O konsumpcjonizmie też możemy trochę pogadać. Na ale jednak dla rynku wydawniczego to jest dobrze, no bo książka się sprzedaje, książka żyje.
Jakoś. No ale pan jednak mimo wszystko statystycznie ze 120 Polaków wyrabia normę i powiedziałbym, że także w ciągu roku mniej więcej tyle, no dwa życia jednego Kowalskiego przeciętnego pan tak naprawdę przeczytuje. To gdyby sobie państwo mogli wyobrazić te liczby, jak to wygląda w przypadku Łukasza Chmary, zresztą spalił pan jedno z moich pytań. Chciałem zapytać, ile pan czyta. No to już mam odfajkowane.
Mogę tak jeszcze powiedzieć, że to w ostatnich latach wzrosło. To znaczy z roku na rok jest więcej. I miałem różne czytelnicze
okresy. Mówi pan o sobie teraz.
Tak, tutaj jasne. Mówię o sobie.
Miał pan jakiś książkowstręt na przykład? Kiedykolwiek?
Wie pan, ja nie pochodzę z domu, gdzie się czytało. U mnie się nie czytało książek. To jest tak, że ja zacząłem czytać w szkole średniej. Bo byłem w internacie, sobie mieszkałem przez 4 lata i tam była biblioteka i sobie poszedłem tam kiedyś. No i tak wypożyczyłem jedną. To był wtedy chyba Dan Brown. Ostatnio jakaś nowa książka Dana Browna się pojawiła, nie czytałem jeszcze. I zacząłem odkrywać w ogóle ten świat i to nie było tak, że ja zawsze obcowałem z literaturą i książką. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, ze wsi tak naprawdę. I jakoś tak się ukształtowałem i odkryłem na nowo i wszedłem w ten świat literacki. Więc to jest ciekawa kwestia do zanalizowania w ogóle, ale może nie teraz. I nie kochałem książek będąc dzieckiem, ani w szkole podstawowej, w gimnazjum jakoś tak nie interesowało mnie to w ogóle, bardziej gry komputerowe, tak? Albo zupełnie inne światy, historie, akurat nie książki. Niemniej w ten świat fantazji jakoś uciekałem cały czas. Serial, film, właśnie gry, wideo. I jakoś tak z różnego rodzaju historiami, fabułami sobie obcowałem, więc coś jednak tam zawsze było we mnie takiego, co mnie skłaniało.
Takie ukąszenie.
Właśnie tak.
To jest dobra, optymistyczna konkluzja w takim razie, bo okazuje się, że można zacząć naprawdę będąc zwanym świeżakiem w tym zawodzie i dojść do 120 książek rocznie. Przepraszam to, że te ciężary, które podnosimy, ale jest to rzeczywiście bardzo wdzięczne medialnie. Proszę państwa, my za chwileczkę będziemy trochę polecali, bo o książkach będziemy mówili dużo, o ich fenomenie, ale przede wszystkim chcemy bardzo konkretnie też państwu zasiać kilka takich polecajek świeżych, dobrych. Myślę, że po tym, co państwo usłyszeliście, no to już wiecie, że to będą polecenia od kogoś, kto naprawdę siedzi w tym bardzo mocno i mam nadzieję, że i państwa za chwileczkę tym zainspirujemy.
Przepalić, wyprzeć. zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać, bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to.
Nocne rozmowy.
W naszym studiu Łukasz Chmara, recenzent książkowy. O książkach i o ich kondycji będziemy za chwileczkę, o jeszcze nowych trendach dużo mówić, natomiast obiecywałem Państwu, że trochę popolecamy sobie. Przede wszystkim chodzi to o to, co chcemy. Nie to, inaczej, chodzi o to, że nie, nieważne jest to w tym momencie, jak wiele czytamy, tylko czy mamy coś konkretnego do polecenia, do przeczytania. Skoro mam recenzenta w studiu, nie zawaham się go użyć. No i oczywiście pytanie, które no nie jest zbyt wysublimowane, ale jednak istotne. Jakie pozycje na rynku książkowym w ostatnim czasie wywarły na panu największe wrażenie? Albo uznaje pan po prostu za najbardziej godne polecenia? A państwu proponuję teraz mocno nadstawić ucha. To będzie potoczysta opowieść.
Zaczniemy od książki, którą niedawno skończyłem. Nabyłem ją sobie na krakowskich targach książki. Wydawnictwo Filia wydało, Filia Literacka, taki mają teraz nowy, powiedzmy, imprint. I powieść nosi tytuł Dziki, mroczny brzeg. Charlotte McConaughey, to jest Australijka, autorka. Opowieść, która jest thrillerem literackim, tak to można określić, opowiada o wyspie Shearwater i na tę wyspę przybywa, no pojawia się na brzegu kobieta, która jest wrócona przez falę. Kobieta nie ma włosów, ma ogolone włosy. Jest poraniona, prawie martwa. I znajduje ją rodzina, która mieszka na tej małej wyspie, która zaraz ma być pochłonięta przez wodę, bo jest blisko Antarktydy. Rodzina, gdzie jest ojciec, dwójka synów, córka. Matka nie żyje, jej duch ponoć gdzieś tam się pojawia w tej latarni. I oni tę kobietę właśnie przygarniają do tej latarni, starają się ją uratować, ocalić. Ona ma pewną misję, którą chce wykonać na tej wyspie. I no, trzeba już się samej dowiedzieć, co tam się dalej wydarzy. Aczkolwiek książka jest przepięknie napisana. Jest to książka, przy której można właśnie usłyszeć szum fal, tak? Gdzieś tam ten dźwięk, który wydają mewy. To jest wszystko takie...
Sugestywne.
Sugestywne, bardzo sensualne. To jest proza momentami i dialogi są świetne. Jest to powieść opowiadająca o przyrodzie, o kontakcie z naturą. Też to jest powieść o przebaczeniu. Dużo jest tam o takim poczuciu winy z różnych powodów u bohaterów, ale oni są też świetnie zarysowani. Ich w ogóle portrety psychologiczne, postać pewnego dziecka, też rzeczy, które gdzieś tam są poukrywane na tej wyspie. Niesamowicie jest to odkrywać z rozdziału na rozdział i to jest jedna z najlepszych powieści, jakie przeczytałem w tym roku. Ona w ogóle została wydana też w tym roku za granicą i dużo się o niej mówi.
Czyli można powiedzieć
świeżym.
Przerwnik, tak, ale też filia trzymała rękę na pulsie, skoro tak. Była w stanie wydać to niemal równocześnie, że to nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś odgrzewanymi kotletami w nasz rynek. Jak rozumiem.
Właśnie bardzo się zdziwiłem, że to już w tym roku zostaje wydane, bo nie spodziewałem się, myślałem, że będziemy musieli poczekać troszkę.
Wiecie pan wcześniej o tej książce?
Czy gdzieś tam słyszałem o niej, tak, bo też wydawnictwo, w którym pracuję, się nią interesowało. Nie powiem, że nie, bo ona właśnie gdzieś tam wystrzeliła. Recenzenci zaczęli się nią zachwycać. To też nie jest debiut tej autorki, bo wcześniej wyszła powieść Migracje. Z tego, co pamiętam, wydana to jest książka przez inne wydawnictwo, chyba Czarnowca. Jeszcze nie czytałem, ale bardzo mam ochotę teraz to zrobić, no bo wiadomo...
Apetyt rośnie.
I na pewno Migrację przeczytam. Tak, więc to jest pierwsza rzecz, którą bardzo bym
chciał. Powtórzmy jeszcze raz tytuł.
Dziki Mroczny Brzeg.
To już w samym tytule właśnie jest zawarta ta sól morska.
Okładka też bardzo dużo mówi. Jest tam woda na okładce i powiedziałbym, nie wiem, czy taki przypływ, sztorm, huragan, coś takiego.
To jest taka książka, przy której byłby pan w stanie zerwać noc?
Tak, zdecydowanie tak, bo jadąc z Targów do Poznania połowę na raz przeczytałem, no i potem drugą, bo nie mogłem przestać czytać tego. To jest tak... I uroniłem łzę przy zakończeniu, to też może jeszcze tak zachęcę, bo na emocje moje naprawdę wpłynęła i jakoś poruszyła czułe struny.
Czyli tak, jeśli pracuje się w takiej branży, się jeździ na targi, to można przeczytać książkę w jedną i w drugą stronę, jak rozumiem.
To jest 5 godzin do Krakowa. Naprawdę się da.
Tylko, że pan zawiesza w połowie fabuły, w połowie akcji. Jest przerwnik na targi. Nie czeka pan do tego momentu, dobra, niech to spotkanie skończy, ja się gdzieś zaszyję z książką i będę to jak najszybciej...
To zawsze jest marzenie z tyłu głowy gdzieś tam, bo no nie ukrywam.
Niech to się wszystko skończy.
Może jeszcze nie czas, ale ja mam coś takiego w sobie, że no, lubię po prostu zaszyć się z książką, czy to pod kołdrą, czy właśnie gdzieś tam po prostu w swoim domu. Ja też nie jestem osobą, która jakoś często z tego domu wychodzi, chyba że właśnie na targi albo tutaj dzisiaj.
A nie chodzi pan po ulicach tutaj z książką na przykład?
Wczoraj w ogóle widziałem dziewczynę na ulicy, która czytała w ten sposób.
Szła i
czytała. I ja też kiedyś, parę lat temu tak robiłem, to nie było dla mnie, ale testowałem to. I niestety nie dostrzegłem, co czytała, ale zawsze lubię patrzeć, co ludzie czytają, więc nie powiem niestety, co to było, ale...
Ale to musiało być coś niezwykle wciągającego, no bo okoliczność czytania w takiej sytuacji jest...
Ja jeśli idę ulicą, to raczej słucham właśnie audiobooka.
Aha, ma pan...
Słuchawki.
To tak jak ja prowadzę samochód z kolei, to też jest dla mnie bardzo naturalne i w zasadzie przestała... Może teraz coś zdradzam. Przepraszam moich szefów, niekiedy nie słucham naszego radia, tylko po prostu audiobooków biję się w piersi, ale to jest też między innymi po to, proszę państwa, żeby się dobrze do audycji przygotować.
Żeby potem polecić słuchaczom.
Na przykład. Wiadomo. Tak, tak. Mieć też jakąś taką poszerzoną wrażliwość, no bo nie siedzieć tylko w newsach, w najświeższych informacjach, trendach tak zwanych. No dobrze.
To mogę dalej jeszcze.
Oczywiście. No,
oczywiście
to ja gadam, a to przecież jest pański time.
Ostatnio też przeczytałem Grubasiną powieść. Tutaj pan mówił o tym, że jest jesień, zima idzie. No i na jesień często właśnie polecam takie grubsze książki, w których można się zanurzyć na długie godziny. I faktycznie przyznam, że ta książka Abrahama Vergese no, pochłonęła mnie i zajęła mi sporo czasu. Tak musiało minąć, zanim dobrnąłem do brzegu i do końca. Ale kurczę, no było warto. Książka to Przymierze wody, taki jest tytuł i ona wyszła na rynku tym zagranicznym chyba 2 lata temu, 2023 rok i Barack Obama się nią zachwycał, Oprah Winfrey. To jest powieść, która opowiada o Indiach. Zaczyna się w roku 1900 i to jest opowieść, która rozłożona jest na 70 lat. 70 lat historii tam jest opisane.
Więc to już jest taka saga.
Tak, saga rodzinna, opowiadająca o takiej rodzinie, która jest, powiedzmy, że przeklęta i w każdym pokoleniu prawie, że umiera ktoś poprzez utonięcie i ta woda jest takim czymś, co powiedzmy śledzi bohaterów, taki światłem ciąży nad tą rodziną. I dużo, dużo się tam dzieje. Nie jestem w stanie streścić tych
800 stron. Druga wodna polecajka, tak, tak,
tak
swoją
jakoś
drogą.
Tak tematycznie idziemy. Ale tak jakoś się złożyło, bo nie powiedziałbym o tej książce, gdybym faktycznie nie był zachwycony tym też, jak on właśnie ją stworzył, autor Abraham Verghese, konstrukcyjnie. Wow, to jest majstersztyk. Nie wiem, jak się pisze takie powieści, jestem pełen podziwu, bo też ciekawa kwestia jest taka, że on napisał tę książkę pod wpływem wspomnień swojej matki, która już nie żyje, odeszła, i ona mu opowiadała właśnie o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, jej życie, wielka Amahi, czy Amaki, na niej wzorował swoją postać, którą przedstawia w tej powieści. I to jest taka Nestorka, taka wielka matka rodu, która właśnie na początku książki, jako jeszcze nastoletnia dziewczynka zostaje wydana za wdowca 40-letniego. Wiadomo, czasy były, jakie były, Indie, 1900 rok. I ja się spodziewałem, że będą tam bardzo trudne rzeczy, że może ich relacja będzie jakaś taka burzliwa, ale właśnie nie. Ich relacja była piękna, jest też pięknie opisana i ten człowiek traktował tę swoją nową żonę z wielkim szacunkiem i to było pięknie opisane, też cudownie się to obserwowało, ale to był tylko wstęp do tej opowieści Przemierza Wody, bo tam potem, później dzieje się o wiele, wiele więcej. Jest to też powieść o lekarzu, medyku, chirurgu, którego losy się też wiążą, łączą właśnie z losem wielkiej Amahi i z losem jej rodziny. I byłem ciekaw, jak na końcu ta powieść wybrzmi, jak to wszystko się złączy w całość. I w pewnych momentach byłem już sfrustrowany, bo tak czekałem na to i czekałem, ale doczekałem
było
się.
Warto.
Było warto, bo on tak nie mówi nam wprost wielu rzeczy. A potem wyjaśnia się wiele kwestii i ostatnie strony są zachwycające. Tak.
Proszę mi powiedzieć, czy wartość akcji ma wpływ na to, w jaki sposób pan postrzega książkę, czy... Bo to jest tak, może pan na przykład być takim koneserem wysmakowanym, że to nie do końca musi być dla pana najważniejsze, no ale jednak musi pan coś do takiego w miarę przewidywalnego gustu dokroić. W tym sensie, że żeby odbiorca no niekoniecznie musi być tak wysublimowany, musi poczuć coś takiego minimalnego, co już będzie akceptowalne, powiedzmy, dla szerszego grona.
Jasne.
Czy to jest pański klucz też?
Mam bardzo szerokie spojrzenie na literaturę i na różne książki. Zawsze staram się wychwycić to, co będzie dla czytelników interesujące i dla osób, które mnie gdzieś tam słuchają, oglądają, czy też czytają. Ja osobiście, mi nie zależy na wartkiej akcji w książce, chyba że mam ochotę akurat na jakąś taką super rozrywkową książkę. Na przykład. Albo na jakiś thriller, kryminał, taki typowy, tak. Wiadomo.
A każdy ma na to ochotę.
Tak,
to mi też się zdarza.
Trzeba też zachowywać różnorodność.
Po sesji zawsze tak było, pamiętam, na przykład, że...
Tak, trzeba odpocząć czasami.
Tak, a to właśnie jest odpoczynek.
Tak, ale też właśnie takie książki, na przykład ostatnio też przeczytałem, Kradzież Abdul Razaka Gurnacha, to jest noblista z 2021. Wtedy dostał Nagrodę Nobla i on znowuż pisze tak, że tam się wiele nie dzieje. Nic się tam praktycznie nie dzieje, można by rzec. Pierwsze 100 stron to jest takie zarysowywanie fabuły, takie snucie, powolne opowieści. No i ktoś by powiedział, nuda, w ogóle to nie jest dla mnie. No ale ja czytam dalej, bo mimo to ja widzę, że to jest tak napisane, że w tym jest jakiś zamysł, coś tam, on coś buduje po coś. No i potem przy zakończeniu się okazuje, że ten początek taki nudny to był po coś właśnie. I było ważne, żeby się zapoznać z tymi postaciami, z bohaterami.
I wtedy to pana olśniewa w zachwycie,
tak,
że jednak
właśnie
to miało sens.
Potem się bo to składa się... to w całość. Ja sobie to mogę jakoś też zinterpretować. Nie wszystko też musi być oczywiste. No i Abdul Razak Gurnach pisze tak, że on się skupia na postaciach, na ich historii, też na świecie wewnętrznym często, na jakichś takich niuansach. I to jest ważne dla mnie wtedy. Ja staram się na początku zrozumieć książkę, trochę autora, co on chce powiedzieć. Wiadomo, no, dopiero przy skończeniu można sobie jeszcze więcej tam dopisać, dopowiedzieć, ale jakoś staram się szybko nie oceniać, tylko dać sobie czas, pozwolić, żeby to jakoś tak usiadło we mnie. Mimo że czytam dużo i szybko, to i tak jakoś mi się udaje to zrobić. I Ja też jestem człowiekiem i w ogóle czytelnikiem takim dość wyrozumiałym. Nawet jeśli coś mi się nie do końca podoba, to oczywiście mówię, ale też staram się znaleźć
pozytywy.
Jakieś plusiki, jakieś walory, które warto gdzieś tam przekazać na przykład w recenzji, bo mnie się coś może nie podobać, wiadomo, ale są ludzie, którzy w ogóle nie zwrócą na to uwagi. Jest coś, co jest jakąś taką zahaczką dla kogoś, kto, jeśli opowiem, to ta osoba pewnie przeczyta i być może się zachwyci, więc nie jestem takim surowym raczej recenzentem, ale mam tak, że jak już coś mi naprawdę zirytuje albo na coś się tak potężnie wkurzę, to nie ma zmiłuj. To już jest...
Tak. To już musi być...
Bywają takie czasami książki.
Zirytowany recenzent Łukasz Chmara, to musi być naprawdę książka...
Zła, w mojej opinii.
Naprawdę zła. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze będziemy mówili o innych książkach. Mam ochotę trochę tych polecajek dzisiaj posprzedawać, także z różnych nurtów. To także jest potrzebne. Ale za chwileczkę wracamy do klu, do naszej rozmowy o tym, jak się książka, jej otoczka, można tak powiedzieć, zmienia we współczesnym świecie. Łukasza Chmary słucha się znakomicie. Myślę, że sposób opowiadania o książkach jest tak wysmakowany, że w zasadzie to jest trochę tak, jakby miał recenzenta kulinarnego i on by zaczął teraz opowiadać o jakiejś potrawie, którą jadł w jakimś lokalu. No i wtedy bez pustej, znaczy bez pełnej lodówki nie ma co podchodzić, bo to się robi problem. Ale oczywiście, gdyby Państwo mieli ochotę się swoją lekturą podzielić, to tak na wszelki wypadek przypominam 618-654-654. Skoro wiemy już, ile książek czyta Łukasz Chmara, no to ja jednak inne pytanie zadam. Czy czyta pan jedną, czy kilka jednocześnie? Różne szkoły.
kilka jednocześnie. Nie zawsze, ale przy mojej pracy, trybie funkcjonowania jest tak, że często czytam książkę jedną fizycznie, drugą sobie słucham, drugiej słucham w audio. Jeszcze mam jakąś tam, powiedzmy, że w PDF-ie albo na czytniku. Teraz mam chyba jedną aktualnie na tapecie. Kończę teraz taką biografię artysty Keitha Haringa. Ale to jest rzadkość ostatnio, że mam tylko jedną zaczętą, rozpoczętą. I nie mam w ogóle problemu z tym, żeby czytać kilka naraz. Staram się nie dochodzić do kilkunastu, bo też byłem kiedyś w takim punkcie, że było chyba 12 rozpoczętych, tak? Sobie też zawsze gdzieś tam oznaczam, zapisuję, które rozpocząłem. I to jest przytłaczające już wtedy, bo to jest takie poczucie winy, to się tam rozwija, poczucie winy w środku, że kurczę, jakoś tak zacząłem, nie mogę skończyć, co się dzieje. Staram się już nie dochodzić do tego punktu i właśnie raczej już jak zacznę, to kończę, maks 2, 3, 4 i ostatnio udaje się właśnie tak jakoś. I to jest też tak, że kiedy czytam kilka naraz, to raczej każda jest trochę z innej półki. Tutaj biografia, tutaj reportaż, tutaj jakaś powieść, tu może jeszcze kryminał.
To jakiś. Chyba jest naturalny płód do zmian.
Tak, i to jest cenne, jeśli chce się czytać dużo, tak uważam, i może szybciej. Kiedy te kilka książek, albo kilkanaście, albo kilkaset czeka na półce, to wiadomo, że trzeba mieć jakiś system czytania i taki płodozmian to jest bardzo
dobra
rzecz.
Jak sobie
pan
radzi z presją czasu, z tym, że na przykład jest, nie wiem, czy pan ma takie umowy, że musi pan coś zrecenzować, pokazać światu do jakiegoś momentu, jest mało czasu, albo jest tego tak dużo. Czy pan dokonuje jakichś takich skrótów, czy nie? Czy to zawsze jest co do joty wyczytane?
To jest co do joty wyczytane. Ja nie recenzuję książki, której nie skończyłem.
Mocna deklaracja.
Tak, i to jest prawda. Nie było nigdy tak, że omówiłem coś, zaopiniowałem, czy zrecenzowałem bez skończenia.
To już nawet nie pytam o przeczytanie tylko okładki.
Nie. Mam swoje zasady i jakoś tak nie mógłbym nie doczytać. Nawet jeśli coś mi się jakoś super nie podoba, to rzadko porzucam, bo chcę powiedzieć coś o tym, wyjaśnić, dlaczego mi się nie podoba, no to muszę skończyć.
A ma pan listę książek porzuconych? Jakąś?
Nie, nie ma.
Tylko cmentarzyska niedokończonych.
Nie, rzadko porzucam. Jeśli po kilku stronach uznam, że to nie jest książka na ten moment, jeśli mi się coś nie podoba, no to wiadomo, że wtedy 10 stron, 20, 50 i mówię, okej, dobra, stop, jednak nie. To nie dla mnie, zdarzało się. Ale nie mam cmentarzyska jakiegoś takiego w moim domu, na przykład nie.
Od razu mi się zafon przypomniał.
No właśnie, tak. Nie występuje to jakoś w moim czytelniczym życiu. Jakie było pytanie raz jeszcze?
Mówiłem o tym, czy pan czyta tą jedną, czy kilka.
A tak, i chciałem powiedzieć o tym, że mam ten swój system wypracowany i jeśli się z kimś umawiam na jakąś recenzję, jeśli mam coś tam opowiedzieć o jakiejś książce, to wyznaczam termin, który jest właściwy dla mnie. To znaczy
Dla pańskiego tempa.
Tak, tempa, trybu w ogóle życia teraz, funkcjonowania, bo dużo obowiązków na głowie, więc ja sobie daję czas i zastanawiam się, pytam siebie, Łukaszu, do kiedy możesz? I to jest pójście za takim głosem serca trochę, żeby nie dać sobie za mało czasu, żeby też nie za dużo, żeby jakoś tak nie odwlec jakoś tego strasznie. Mówiłem też, że wydawcom zależy, żeby coś tam się pojawiło o książce blisko premiery. Ale ostatnio przyznam, że jeśli wydawca jakiś mi coś proponuje, to ja mówię, ja nie mam terminów już tak za bardzo, na ten rok na pewno już nie. I staram się nie dokładać sobie, bo bywało tak, że byłem przeciążony i się nauczyłem, że nie chcę być, więc robię wszystko, żeby nie być i tak oceniam swoje siły.
Przy takim przeciążeniu, ja wiem, że jest pan miłośnikiem książki, ale można
przedobrzyć.
Tak, i to trochę tak jak z ulubionym daniem, które w pewnym momencie staje się mdłe. Chciałbym zapytać o osadzenie książki we współczesnym świecie, gdzie media społecznościowe ogromną rolę odgrywają i pewnie nam mocno zaczynają na wszystkie sfery wpływać. To nie jest tak, że książka sobie sama żyje i funkcjonuje, bo pytanie, jak to wpływa na rynek wydawniczy, bo chyba trochę jest tak, że może nie ogon macha psem, ale ma dość dużo do powiedzenia w kwestii jego ruchliwości.
coraz więcej, rzekłbym, bo social media zaczęły odgrywać bardzo dużą rolę w promowaniu książek, literatury, w docieraniu w ogóle do tak zwanej grupy odbiorców, do targetu, by można powiedzieć, mówiąc językiem, którego używamy wewnątrz wydawnictw teraz. No i ta grupa odbiorców jest ważna, bo jeśli się do niej nie dotrze, no to tak trudno sprzedać książkę, a chcemy, jako wydawcy chcą sprzedać różnymi kanałami. To są oczywiście księgarnie, Empikno mają też swoje księgarnie internetowe i łatwo taki lejek sprzedażowy utworzyć, kiedy ma się do kogo trafić. Dlatego cenną rzeczą jest rozwijanie social mediów, profili na Facebook, Instagram, właśnie TikTok, cokolwiek. I wtedy ma się tę bazę, która jest automatycznie jakoś zainteresowana nową premierą. I im większa ta baza, ta grupa, to łatwiej sprzedać nakład
książki. Chcę pan powiedzieć, że dziś, żeby być poczytnym pisarzem, trzeba zainwestować w social media?
Tak.
Ojej.
To jest rzecz, którą mogę powiedzieć z takim, może nie stuprocentowym przekonaniem, ale wydawcy bardzo teraz na to naciskają nawet i zachęcają swoich autorów, zwłaszcza debiutujących, do tego, żeby takie profile zakładać, żeby mieć kontakt z czytelnikiem, z czytelnikami. I zadebiutowanie, kiedy jest się w 100% anonimowym, jest trudne. No,
prawie niemożliwe.
Druga Ferrante się raczej nie trafi, chociaż no kto wie. Ale no, bardzo rzadko będzie tak, że wydawca przyjmie taki tekst i wyda też wyłoży pieniądze. Umówmy się, to jest zawsze nakład.
Chyba, że wydawca na siebie bierze całą promocję, całe
tak
rozbuchanie
tak
tego,
jest, zawsze,
tej postaci.
Tylko żeby taka promocja, duża, większa promocja mogła się udać, no to po pierwsze wydawca musi uwierzyć. Wydawca uwierzy szybciej, kiedy widzi zaangażowanie autora, który też jest chętny pracować gdzieś tam właśnie ze swoimi odbiorcami, tu się pokazywać, tu jeździć na targi. Jeśli autor, autorka, osoba autorska miałaby być anonimowa i się nie pokazywać w ogóle, to też musiałaby być na to jakaś strategia. Byli też tacy autorzy, jakiś chyba autor kryminalny niedawno, który nie pokazywał twarzy w internecie, ale w tym internecie był.
A, czyli to była taka strategia przyciągania uwagi z...
Tak
jak z Gorillaz.
No właśnie.
Rozumiem, i gra, ale nie pokazuje facjat.
I się ujawnił ten autor jakiś czas temu. I to też była...
I pewnie
taka,
to zmonetyzował, jak znam życie.
Właśnie, taka akcja promocyjna, że o tutaj się ujawniam, zdobył nową grupę w ogóle odbiorców, zasięg mu gdzieś tam urósł na tych social mediach. Więc wykorzystał to, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam mocniej dotrzeć do osób, które mogą być zainteresowane jego książkami. I to nie jest coś, co jest łatwe, proste. Tak? To jest coś, przed czym wiele osób się wzbrania. Też nie dziwię się, no bo social media to nie jest łatwa materia i pokazywanie się przed kamerą to jest trudna rzecz. Nie każdy jest do tego, nie każdy jest chętny, nie każdy ma chęć uczestniczyć w czymś takim, ja absolutnie to rozumiem. Niemniej rzeczywistość wygląda tak, że wszystko jest teraz bardziej w internecie. Patrzymy na różne rzeczy, oglądamy obrazki, filmiki i oczywiście te wielkie korporacje, które za tym stoją, też to monetyzują, no tak, ale w tym wszyscy się obracamy dzisiaj.
To jest też ciekawe, bo parę lat temu paru wydawców chwaliło się, gdzieś tam miałem okazję rozmawiać, autorami, którzy już byli na emeryturze, mieli czas, żeby coś napisać, jakieś wspomnienia, jakąś sagę rodzinną, czy po prostu ktoś miał w sobie...
Historię.
Tak, jakąś historię, niekoniecznie osobistą. I to chyba nie byli ludzie, którzy byli za bardzo z social mediami za pan brat. To chyba nawet się udało w niektórych przypadkach. Nie wiem, te parę lat wystarczyło, żeby dziś oni byli na straconej pozycji?
Nie, to znaczy też nie chcę, żeby tutaj wybrzmiało, że myślę, że bez social mediów w 100% się nie da wypromować autora książki, bo też są tacy autorzy, nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale Maciej Siembieda, taki popularny autor polski. Świetna książka, Katarzys, ostatnio też czytałem. Kocham tę książkę.
No to jeszcze pewnie zdążymy.
Tak, myślę, że jeszcze
powiedzieć.
Powiem o tym. I ja nie do końca pamiętam, nie znam jego całej historii, ale on dość późno zadebiutował i też chyba jakoś szczególnie się w tych social mediach nie wybijał, jakoś tak nie miał ochoty chyba tam się pokazywać, a i tak wydawnictwo, wiadomo, zrobiło świetną pracę promocyjną, ale przede wszystkim jego twórczość jest niesamowita. Jest to jakościowa literatura gatunkowa i wciąga. I to jest też tak, że ludzie sobie polecają, tak? Taki marketing szeptany.
Może to zadziałało jak w starych dobrych czasach.
To też właśnie działa. Tak, często ten tak zwany marketing szeptany właśnie działa i kiedy ktoś jest tak urzeczony lekturą i tak zachwycony, to poleca, mamo przeczytaj, tato przeczytaj, koleżanko, tutaj moja z pracy, przeczytaj, bo to jest takie dobre. I wtedy to też działa. I w takich przypadkach uważam, social media są na drugiej pozycji. Tak? To już jest ten moment, kiedy nie są ważne, kiedy już nie trzeba tyle robić, bo to się samo niesie. I to jest też taki idealny scenariusz dla wydawców. I też no, każdy by chciał mieć takich autorów i takie książki, gdzie dzieje się tak, że po prostu zażarło, tak, tak się mówi często.
Można sobie siedzieć i patrzeć jak słupek.
Właśnie tak. I też widziałem niejednokrotnie, pracując w wydawnictwie, takie historie, gdzie no, coś idealnie trafiło w moment grupy odbiorców, gdzie po prostu samo się niosło. I nie było tam wielkich budżetów marketingowych. Tak, to jest bardzo wiele scenariuszy można tutaj snuć, jak zrobić bestseller, ale realnie to jednego przepisu nie ma.
Wiedziałem, że nawet, będzie taka
nawet,
tylko odpowiedź.
Nawet jeśli wyda się ogromne pieniądze na marketing.
Ale zapytam w drugą stronę. Czy social media, cała ta otoczka, wymagania wydawcy nie sprawiają, że na przykład można zacząć pisać książkę jako autor pod recenzję, pod trend, pod właśnie promocję i na przykład okazuje się, że autor nie ma wtedy do końca pełnej swobody literackiej, no bo do tego to się sprowadza.
Są takie książki, ja to nazywałam trochę książka produkt, czyli taka właśnie pod trend, pod coś, co już jest na rynku, co jest znane. Wydawcy też często chcą takich rzeczy, które są w cudzysłowie pewniakami, bo no coś już się sprawdziło, to chcemy jeszcze raz. To chcemy autora, autorkę, która napisze nam to samo, ale inaczej. Albo coś podobnego. I właśnie to jest taka rzecz, która się dzieje, kiedy mówimy o trendach, tak, że jest jedna książka, która nagle się wybija, jest super popularna, no i potem pojawiają się, czy rosną jak grzyby po deszczu, inne podobne tytuły, tak, no i to jest jednocześnie...
Pewnie tak było na przykład, mogę podać przykład kryminału Marka Krajewskiego, to osadzenie w przedwojniu, czy w jeszcze innych czasach Lwów, Wrocław taki nieistniejący. I nagle ja zobaczyłem, że i Poznań, i Warszawa, i Białystok, i wszystkie miasta. Każde miasto musi mieć swojego MOKA. Tak.
Coś tam jest.
Ja nie mówię, że to są słabe rzeczy, bo niekiedy one są nawet i lepsze od oryginału. Natomiast trend. Był trend i tyle. Dobrze, a czy da się wykreować kogoś od zera? Wydawnictwo bierze talent. Widzimy, że masz potencjał. My ci wymyślimy wszystko od początku. Treść, bohaterów, tytuł. Jesteś, nie wiem, wyglądasz jak Szczepan Twardoch, będzie takim naszym Twardochem i zrobimy z ciebie kogoś, kto będzie rozpoznawalny i będzie poważnym graczem na literackim rynku.
Nie spotkałem się z czymś takim w Polsce. I osobiście też nie miałem takiej historii, takiego scenariusza w mojej pracy nigdy. Słyszałem o takich rzeczach na rynku zagranicznym, anglojęzycznym. Mówię tutaj o sytuacji na przykład, że no jest jakaś autorka, która pisze fajne romanse i sobie tam coś wydaje, ale my jako wydawca mamy pomysł, żeby się w trend wpasować z czymś nowym, bo to działa, to może zlecimy ci, napisz to i sprzedamy ci, jakby pomożemy i tak dalej. Ale też nie znam szczegółów do końca, więc nie posłużę się tutaj nazwiskiem. Jakieś tam, to jest powiedzmy, że ploteczka. I takie rzeczy może się dzieją, aczkolwiek dużo o tym nie wiem. I wydaje mi się, że trudno byłoby zrobić coś takiego, bo można mieć na przykład autora, który nie chce się pokazywać, to bierzemy innego osobnika, czy też osobę po prostu, która będzie się trochę podszywać.
Sobowtór
autora, który jest twarzą. Autor jest gdzieś tam ukryty, bo nie chce właśnie się pokazywać. I marketing robi też wydawca, żeby to wypromować, sprzedać. Może takie gdzieś tam historie da się zasłyszeć, ale no nigdy nie robiłem czegoś takiego, bo też wydaje mi się to ogromnym wyzwaniem, ale...
Powiedział pan o ploteczkach. Dobrze się rozmawia o takich plotkach książkowych, to za chwileczkę zaczniemy jeszcze ten temat ciągnąć. Będzie o plotkach z targów książki.
Tak, chętnie.